Radio z klasą.
Tu Radio Gdański, Radio z klasą, 18.30 minęła, a my dzisiaj będziemy rozmawiać o zainteresowaniach. Halena, dzień dobry. Powiemy dzień dobry, więc dzień dobry mówią...
Jakub Kaźmierczak.
Adam.
Natalia.
I Artur.
To ja od razu wyjaśnię, że na Jakuba wszyscy mówimy Kazik. Żeby ktoś się nie zdziwił, jak powiemy Kazik, to będzie właśnie Jakub. Ja wiem, że to może być...
Właśnie ja się teraz zdziwiłam,
właśnie,
że...
No właśnie, tak to będzie wyglądać. A my dziś będziemy rozmawiać o zainteresowaniach. Ale nie o takich zainteresowaniach standardowych. Jak proponowałem, żebyśmy porozmawiali o zainteresowaniach, to myślałem, że mi ktoś wyskoczy z origami albo z układaniem puzli, a tu się okazało, że no, sprawa jest dużo bardziej skomplikowana.
Znaczy się, ja bym chciała na przykład zaznaczyć, bo zauważyłam, że wiele osób ujmuje swoim zainteresowaniom. Czyli na przykład, jeśli ktoś powie, znaczy, jeśli kogoś zainteresowaniem jest piłka nożna, a na przykład nie zna wszystkich drużyn, które występują w Lidze Mistrzów, które biorą udział w Lidze Mistrzów, ani wszystkich zawodników, którzy biorą udział w tych zawodach, ani ich statystyk, specyfikacji i tak dalej, no to on uważa, że już nie ma hobby. Czyli zauważyłam, nie wiem, czy wy zauważyliście taką tendencję, że jak w coś nie, jakby nie jesteś bardzo, bardzo wciągnięty, to uważasz, że nie masz tego zainteresowania.
To ja zauważyłem troszeczkę inną opcję, jednak, że jak ktoś już coś liźnie, to uważa się za eksperta w tej dziedzinie.
No to takie skrajne poglądy, wydaje mi się,
no
ale
trochę.
Jeżeli ktoś ma takie prawdziwe hobby, to mi się zdaje, że no będzie je cały czas zgłębiał, nie? No i odkrywał te nowe dziedziny.
No dobra, to od kogo zaczynamy? Od kogo zaczynamy? To zaczniemy od Kazika, który uderzył w mikrofon.
Przepraszam.
Ale podsuń się troszeczkę bliżej, żeby cię słuchacze słyszeli, bo jak siedzisz za daleko, to... O właśnie, ty masz zainteresowania...
Ja mam dwa, takie do powiedzenia dwa, nawet trzy.
A to więcej.
To trzecie to już takie, można powiedzieć, dodać. Myślę, że moim głównym byłby fechtunek. To jest szermierka bronią historyczną. Jest to w coś, co się wciągnąłem w tym roku, więc jakiejś bardzo szerokiej wiedzy na ten temat nie mam. Ale to jest w sumie to, co można sobie wyobrażać, tak jak kojarzycie takie śmieszne białe ludki na mistrzostwach, w jakichś olimpiadach, którzy tłuką się na
śmieszne metalowe,
no, takie śmieszne metalowe kijki, no to jestem ja, tylko że ubrany na czarno i zamiast tych śmiesznych metalowych kijków to mam rzeczywiście miecz klasyczny albo szablę.
Jak to
jest bezpieczne?
Nie, znaczy tak to jest bezpieczne, bo normalnie ma się zbroję. Ja jestem na poziomie jeszcze mieczy.
Zbroje.
Tak, ma się normalnie. Normalnie ma się... kurde, teraz nazwy. Nazw nie pamiętam.
No ale masz to takie coś, co cię osłania po prostu. Tak,
maskę.
Jakąś siatkę, maskę na twarzy.
Musi być ciężkie, nie?
Nie, bo to są po prostu takie, wiesz, taka kurtka, tylko że z...
Pikowana.
Dokładnie.
Okej.
Okay.
Taka
to mocniejsza, jest coś takiego. Ewentualnie rękawice metalowe, ale to już jest wyższy poziom, to już jest rzeczywiście...
A bo ma się jakieś poziomy na przykład zaawansowania?
Poczekaj, tak. chwileczkę. No właśnie, i ty ten miecz, tak? Mhm. Ale to od razu już bawicie się bronią ostrą?
Nie, w ogóle, naprawdę bronią ostrą nie bawimy się w ogóle. Bawimy się, jest podział na bronię już... sportowe, czyli metalowe rzeczywiście, i treningowe, czyli tak zwane potocznie softy. I to są bronie dosłownie piankowe, najczęściej bardzo, bardzo ładnie rekreowane, w sensie robione. Ja osobiście w swoim posiadaniu mam miecz klasyczny, szable i kord. Kord dla wizualizacji to jest miecz klasyczny, czyli wiecie, ten taki z krzyżem za rękojeścią. Tylko że po prostu mniejszy.
I o jakim okresie historycznym mówimy? No bo mówisz, że uczysz się szermierki historycznej, no to mówimy o średniowieczu, o...
Myślę, że bliżej średniowiecza.
Nie,
takie bardziej rycerskie.
Takie bardziej rycerskie. I tutaj spojrzę na Adama.
Tak myślałem.
Który został nazwany już dzisiaj, czarodziejem.
Tak.
Został nazwany czarodziejem, ale dlaczego?
A myślę, że czarodziejem też błędnie został nazwany, ale nie przyjmuję tego jako złość.
Sorry.
Ja zajmuję się przebieraniem się za ludzi po prostu niskiego statusu społecznego w czasach średniowiecznych. Zazwyczaj to jest wczesne średniowieczne, ja się nie bawię w jakieś późniejsze średniowiecze, bo to już za bogato dla mnie. A ja też chcę mieć trochę jeszcze swoich pieniążków na koncie. specjalnie, gdy próbuję pójść na studia, ale moje zadanie zazwyczaj wygląda na tym, że chodzimy na inscenizacje jakieś sławne, to na pewno ktoś zna Grunwald, prawda? Lub Oblężenie Malborka też ostatnio dość, lub nawet takie jakieś mniejsze, Parada Niepodległości teraz, która była w Gdańsku, to też jest dość duża dla ogólnie inscenizatorów w Gdańsku i okolicach. Ale zazwyczaj to wygląda tak, że ludzie, którzy tam do tej grupy inscenizacyjnej, w której biorę udział, przychodzą po to, żeby...
Grupy inscenizacyjnej, jakby cię Kamil usłyszał, to chyba rekonstrukcyjna jest, nie?
Oj.
O.
Dla kontekstu, Kamil to mój dowódca.
No właśnie, pozdrawiamy Kamila.
O matko.
Tak, dokładnie, grupa rekonstrukcyjna. No więc ludzie, którzy tam przychodzą?
A więc ludzie, którzy tam przychodzą, chcą po prostu się poczuć, jak to kiedyś było. I może to nie było wszystko pięknie, kwiatki, ale oderwanie się trochę od tego rzeczywistego świata jest przyjemne.
I mówiłeś, że późniejsze okresy historyczne są dla ciebie za drogie, czyli to jest dosyć drogie hobby? Można tak
to ja powiem od razu, to jest drogie hobby.
A, okej. Okay,
to
dobra,
jest drogie hobby.
Koniec tematu, tak?
I to jest tak, że Adam od razu powie, że tam się wszystko tworzy samemu, ręcznie.
Tak. Tak. Wow. Czyli nie kupujecie gotowych strojów, tylko jakby elementy tego.
Znaczy,
samemu.
Jak ktoś ma kasę, to można, nie?
Dokładnie, ale w większości razu nikt nie ma kasy. A jak nawet ma, to nawet nie chce, ponieważ to nie jest nic trudnego tak naprawdę stworzyć. To szyć się takich prymitywnych, szycia prymitywnego da się nauczyć. Jak to kiedyś zrobili ludzie, którzy nie znali podstaw algebry, no to ja myślę, że spokojnie my możemy to ogarnąć.
Daniel?
Co ty ostatnio uszyłeś takiego? Rozmawialiśmy o czymś.
O Boże, to akurat zły przykład, bo buty szyłem, a buty są najtrudniejsze w stroju.
Właśnie, no tak, to jest tak, że wszystko się robi od początku do końca bardzo często.
Tak, a buty to od zewnątrz na wewnątrz jeszcze do tego, nie tylko od początku do końca. Więc...
No to też kształcisz różne takie praktyczne umiejętności, które mieli ci ludzie, nie?
Jak będę kiedyś potrzebowała nowej pary butów, to już wiem, do kogo się odezwać.
Adam umie zrobić szpilki?
Tak, takie dziurawe to jeszcze jak.
No, teraz są takie modne.
Słuchajcie, skoro rozmawiamy o tych zainteresowaniach i w kręgu historycznym jesteśmy i zatrzymaliśmy się na tym średniowieczu w sumie, no to ja jeszcze Natalię zostawimy sobie na koniec. Ona jest taka bardziej współczesna, ale jeszcze Artur ma coś, co kojarzy nam się troszeczkę ze średniowieczem, prawda?
No tak, ogólnie pasjonuje się dzwonami kościelnymi. No ze średniowieczem można to tak połączyć, bo rzeczywiście wtedy ludwisarstwo bardzo dobrze funkcjonowało i było dużo tych ludwisarzy, którzy tworzyli dzwony. No jest to, można powiedzieć, pasja wszechstronna i w tych dzwonach wiele rzeczy się łączy. Łączy się dźwięk, łączy się historia. No i też taka frajda z odkrywania właśnie różnych rzeczy, bo prowadzę kanał internetowy. No i odwiedzam polskie kościoły i dokumentuję te dzwony, opisuję ich historię, nagrywam brzmienie i taki katalog, można powiedzieć, tworzę. Tak się trochę przyczyniam do rozwoju tej nauki kampanologii w Polsce, bo u nas to jednak słabo funkcjonuje.
A kiedy zaczęła się ta twoja pasja?
No ona się zaczęła, jak byłem już taki malutki, naprawdę to rodzice mi mówili, że no jak miałem jakieś 3-4 latka, to jakoś tak specjalnie reagowałem na ten dźwięk, jak szliśmy do kościoła czy coś, to dzwony biły, ja patrzyłem się i jakoś tam się tak, można powiedzieć, ruszałem bardziej energicznie.
Taki oczarowany może bardziej byłeś.
No jakoś na mnie ten dźwięk wpływał na pewno.
To do dzwony mamy szermierkę, mamy rekonstrukcję historyczną, no to odejdźmy teraz trochę od historii, to raz ty się będziesz, Natalia, spowiadać,
no
bo
nie.
Ty już nie możesz doczekać, już się widzę, że się gotujesz, więc raz się będziesz spowiadać, mów. Jakie są twoje niestandardowe, nieszablonowe zainteresowania?
No to na pewno to jest pisanie bajek dla dzieci oraz lubię robić, montować audycje radiowe, jak i różne audiobooki, bądź różne czytania, jakieś takie bardziej takie rzeczy związane z montażem dźwięku dla mojej rodziny i dla przyjaciół. Oraz organizuję spływy kajakowe, jak i na przykład różne imprezy tematyczne. I to są moje takie trochę niestandardowe hobby.
To wszechstronne.
No właśnie, trochę tego
tak
jest.
Powiedzieć.
Trochę tego jest. To ciekawe, bo Natalia trafiła do radia z klasą i w ogóle do radia tutaj do nas wskutek trochę spisku.
Trochę
pamiętasz,
tak.
Kiedy to było?
Jakieś chyba 2 lata temu.
2 lata temu.
Przez to, że właśnie podczas pandemii stwierdziłam, że chciałabym coś dać mojej rodzinie, jak i moim przyjaciołom podczas tego dosyć nieciekawego czasu. to zaczęłam właśnie nagrywać audycje radiowe i je montować. I tak moja przyjaciółka stwierdziła, że idealnym prezentem na moje 18 urodziny będzie występ w radiu. I...
który nie odbywał się w radiu, bo mieliśmy wtedy
no
pandemię.
Tak.
I nagrywaliśmy się w zupełnie innym miejscu. Słuchajcie, co wam dają wasze zainteresowania?
O matko. Spełnienie. Na pewno spełnienie. Taką satysfakcję z tego, że człowiek coś robi. I robi to po coś.
No, zgadza się. To zawsze jest właśnie satysfakcja też z tego, że można jakoś temat rozwinąć dla innych ludzi, jakoś się przyczynić właśnie do rozwoju nauki czy czegoś. No, satysfakcja mi się wydaje.
No, spełnienie satysfakcji, ewentualnie wiedzę, bo u nas też w czasie, kiedy walczymy bronią, no to musimy też znać jej części. Więc tego też również się uczymy. No, ja niestety pozwolę sobie nie wymieniać, bo jeszcze nie umiem, ale...
Ale nie wstydzisz się przyznać do tego, że jesteś czymś zainteresowany, natomiast znasz tylko część tego, tej swojej pasji, no bo jeszcze nie rozwinąłeś się w niej aż tak bardzo. Adam, a co tobie daje rekonstrukcja historyczna?
Ja myślę, że mi specyficznie w tym przypadku to drugą rodzinę, ponieważ po prostu bycie w tej grupie i byciem kimś innym. I każdy też jest kimś innym i nie mamy tych łącz do codziennego świata. I może nie spotkamy się często i może nie rozmawiamy codziennie, lecz po prostu takie przyjemne to jest mieć kogoś, kto myśli prawie że tak samo jak ty.
Okej, wy jesteście na pewnym etapie rozwoju swoich zainteresowań. Wiemy, że Kazik jeszcze ma dużo przed sobą do poznania, no ale... Artur na przykład, to już od lat chyba tymi dzwonami się zajmuje. No, coś jeszcze cię zaskakuje?
Ja bym tak powiedział, że dzwony to jest w ogóle część mojego życia i nie wyobrażam sobie swojego życia bez nich, można powiedzieć. No ogólnie w ogóle te dzwony no wszędzie są. Wychodzę z domu, jak słyszę, że coś dzwoni, to już od razu jestem ucieszony, zastanawiam się skąd to. Ale odpowiadając na pytanie, to cały czas coś mnie zaskakuje, cały czas coś się odkrywa, można powiedzieć, że wczytuję się cały czas w tą literaturę, która już jest, ale która jest systematycznie gdzieś tam udostępniana, bo to są często stare historyczne książki. No i też jakby daje mi bardzo radość to stanie przy dzwonach i dalej pogłębianie tej inwentaryzacji, coraz to większa ilość kościołów opisanych, czy też tam innych miejsc, bo dzwony nie zawsze są w kościołach. I myślę, że no już to będzie ze mną, można powiedzieć, do końca i może będę się do tego przyczyniał na inne sposoby, bo teraz na przykład staram się tutaj do jednego kościoła na Pomorzu sprowadzić z Niemiec dzwony używane, ale to na razie jeszcze więcej nie będę mówił. Więc no na różne sposoby to spełniam i cały czas mnie dużo rzeczy zaskakuje.
No myślicie, że kiedyś wam się znudzi to, czym się zajmujecie?
Myślę, że nigdy.
Też mi się nie wydaje.
No, bo tak samo.
Ja na przykład mam jeszcze taką historię z tego, dlaczego na przykład moja jedna z pasji daje mi satysfakcję, ponieważ od wielu, wielu lat piszę bajki dla dzieci. Tak naprawdę to się zaczęło od pierwszej klasy podstawówki i napisałam historię o przygodzie listka, który spadł z drzewa i widział różne rzeczy. Ją napisałam i pani pozwoliła mi ją przeczytać przed całą klasą. I ostatnio miałam taką sytuację, że odwiedziłam moją ciocię na kilka dni i mam dwójkę młodszych kuzynów. Jeden ma 6 lat, drugi ma 8 lat. I osobiście mogłam im do snu opowiedzieć moje bajki.
No i jak zareagowali?
Słuchali i mówili, Natalia, jeszcze, weź nam coś opowiedz. I po prostu ciocia była w szoku, że ja na przykład tak potrafię. I to dało mi taką radość, taką satysfakcję. No, nie do opisania.
Też motywację pewnie daje, nie?
Tak, i to dużą.
Kazika, ty powiedziałeś o tym, co tam jeszcze w kieszeni trzymasz, jeżeli chodzi o zainteresowanie. To może zanim wziąłeś ze sobą, czy nie wziąłeś?
Oj, chyba jednak nie wziąłem.
Chyba jednak zostały.
No, ja ogólnie, możesz opisać.
Ale
ja
możesz opisać.
Zbieram też klucze. To jest taki bardzo nietypowy, że tak to jest, takie bardzo nietypowe hobby. To nawet, nie wiem, nie jest dla mnie jakaś wielka satysfakcja, czy jakieś coś super, tylko po prostu lubię klucze, lubię to, jak sobie, jak brzmią, jak się jedno o drugie uderza, lubię jak wyglądają, lubię fakt, że jak każdy jest mimo wszystko inny, nawet jeżeli klucz wygląda tak samo z zewnątrz, to jak się przypatrzymy tym ząbkom, tak naprawdę każdy jest zupełnie inny. I czasami jak znajdziesz taki klucz leżący sobie na chodniku, czy w krzakach, czy gdzieś, to jedyne co możesz zrobić, to popatrzeć na niego i się zastanowić, ciekawe do jakiej kłódki kiedyś pasował.
To jest w ogóle ciekawe, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo zarówno Artur, jak i ty odbieracie swoje zainteresowania, przynajmniej część tych swoich niestandardowych zainteresowań, słuchem. No, powiedział, tak, jak jest dzwonią.
Powiązanie. Jest to powiązanie,
prawda?
Zdecydowanie.
Jak to brzmi, ale jeszcze na przykład można odbierać to dotykiem w przypadku Adama, jak na przykład trzeba coś uszyć, coś musi mieć odpowiednią teksturę, prawda?
Tak, przy szyciu to akurat zły przykład, ponieważ przy szyciu dużo siebie, zazwyczaj igłą.
No to czujesz igłę jednym dotyk. Słowem.
Tak, ale na pewno trzeba wiedzieć co i jak, co do tkanin i różnych tekstur. To z tym się zgodzę. Choć ja jeszcze przy szycie jestem dość nisko obeznany, więc nie wiem, czy się mogę za bardzo wypowiadać.
No ale już jesteś w stanie rozróżnić wełnę od lnu na przykład, nie?
To tak.
No właśnie. I w tym jest rzecz. Co wasi znajomi na to wszystko? No bo mówi się tak, dzisiaj młodzież nie ma zainteresowań, dzisiaj młodzież siedzi i jak to mówią niektórzy, gra w komputer albo siedzi ciągle w komórkach. W ogóle nie dotykali książki w życiu, nie widzieli, nie mają zainteresowań i będą takimi amebami po prostu. To chyba bzdura trochę, nie?
Myślę, że nawet bardzo.
Bardzo, no, zdecydowanie. Ja mam akurat, otaczam się znajomymi, którzy też mają, można powiedzieć, wszechstronne zainteresowania. No i często lubią też poznać właśnie zainteresowanie innych, tak jak moje. Często ich zabieram gdzieś na te dzwony i sami się trochę w to zagłębiają, ciekawią. No i też mają tą radość na przykład właśnie z dzwonienia za sznur. No, tak mi się wydaje, że sami się trochę ciekawią tym.
Tak, dzwoniłem, czasem dzwonię. Fajne to jest urządzenie w kościele świętej Katarzyny. Tam jest największy dzwon chyba, prawda?
Moi na przykład...
No, zależy gdzie.
Znaczy tutaj w okolicy.
Nie,
najwyższy.
No to jest w Bazylice Mariackiej największy, 8 ton, ale on jakby z napędu dzwoni, a taki największy...
A taki, którym można zadzwonić,
no
to jest
tam,
właśnie tam.
To jest tutaj, tam. Tak.
Natalia?
Moi na pewno korzystają, szczególnie ze spływów kajakowych. Że ktoś może je zorganizować.
Właśnie, ale to jest ciekawe, prawda? Spływy kajakowe jako zainteresowanie. No kto by na to wpadł? Interesuje się spływami kajakowymi. Na spływ kajakowy się po prostu płynie, a okazuje się, że no właśnie.
To trzeba wybrać rzekę, to trzeba wybrać punkty, gdzie można się zatrzymać na dziko, gdzie trzeba zapłacić, w jakim punkcie na przykład jest drewno, a gdzie trzeba zebrać je samemu, jak z punktu A do punktu B się przemieścić, jakie rzeczy wziąć, co zaplanować, jakie dodatkowe atrakcje, bo czasami też jest gra terenowa w trakcie spływu, czy jedzenie wziąć na ognisko, a jak tak, to ile i tak dalej. No, wiele rzeczy się z tym wiąże, ale chyba najlepszą rzeczą z tego wszystkiego to jest po prostu ta chwila, kiedy wszyscy siedzą przy ognisku zmęczeni, upoceni, już wszystkie namioty są rozłożone i wszyscy się cieszą, że po prostu są.
To zmęczeni, upoceni, jak w obozie, na obozie jakimś takim rekonstrukcyjnym.
Można tak to powiedzieć.
Natomiast, słuchajcie, znajomi jak reagują, no to pewnie różnie, ale hobby to są koszty. I ja tu spojrzę teraz na Adama.
Dziękuję.
No właśnie, jak to z tymi kosztami wygląda? Co rodzice na to wszystko?
Rodzice... Powiedzmy, że po prostu działam solo teraz.
To znaczy co, odcięcie od kasy w ogóle?
Po prostu, jeżeli mogę zarobić, to po prostu zarobię.
Mamo, potrzebuję na 5 metrów lnu, bo chcę sobie uszyć tunikę. A idź mi stąd, tak to wygląda mniej więcej?
Mogę podać przykład. Tato potrzebuje 20 metrów wełny. Dobrze, ile to tam? 20, 30 zł? 700.
I co wtedy ojciec robi?
No dobrze.
A musisz odpracować, odśnieżając na przykład podjazd.
No, powiedzmy.
Twoje hobby jest kosztowne, no bo materiał, tkaniny, jakieś tam rzeczy się kupuje, takie różne dodatki. Skórę trzeba kupić na but, prawda?
Tak, tak.
Chyba, że się rozłoży kurtkę czyjąś starą skórzaną. Nie,
chyba, że to... się zna kogoś, kto ma owce.
No właśnie,
wow.
Swoje własne. A jak jest z pozostałymi hobby? Twoje też to szermierka, to nie jest tanie hobby.
Oj, no nie, no moje to też dość z wyższego, że tak to ujmę. Też jest to dość kosztowne. Patrząc na fakt, że taki miecz klasyczny ze strony, znaczy no zamawiamy z reguły grupowe, szczególnie jak wchodzi jakaś nowa broń do nauki, ale na przykład tak, kord ostatni kosztował bodajże 140,
złotych czy euro?
Złotych.
No to nie jest tak źle.
No nie jest tak źle,
bo
ale...
mogło kosztować w euro.
Zależy to, znaczy ja to mówię na swoje, jakby na siebie, ale mówię to też o broniach treningowych. Potem jest dużo drożej, bo na przykład już taki miecz klasyczny, już stalowy, to widziałem tam za, nie wiem, 1200.
No, to jest niemały koszt.
No tak.
A jeszcze trzeba lekcję płacić.
Jeszcze trzeba lekcję płacić. Ja na przykład płacę 200 miesięcznie. za tak naprawdę 4 lekcje, bo to raz w tygodniu. Do tego dochodzą ewentualnie turnieje, jeżeli się zapiszę, to też za wejście bodajże, jeżeli się, jeszcze nie byłem, więc nie wiem, ale jeżeli się nie mylę, to za wejście też to tam ileś kosztuje. No trzeba mieć cały ten...
Wyposażenie.
Tak, wyposażenie, w sensie maska, suspensor. Suspensor to jest oczywiście ochranicz na krocze. Maska, to wszyscy wiedzą, co to jest. To też swoje koszty ma. No i bronie. A, no i jeszcze rękawiczki, żeby po kostkach nie dostać, bo jednak ręce to jednak są dość ważne w tym sporcie.
Chciałem zapytać, tutaj mamy broń, a tutaj mamy, no co, dzwon można sobie kupić, ale...
No ja mam kolekcję całą.
A właśnie, no, ale to też nie jest tania
sprawa. Ojejku, to jest nawet bardzo drogie. Bardzo. W tej chwili za kilogram dzwonu, jeżeli chcielibyśmy nowy dzwon zamawiać w Ludwisarni, zapłacimy około 200 zł. No ja mam dużo dzwonów.
Czekaj, kilogram dzwonu kosztuje 200 zł.
A ile
taki waży... standardowy dzwon waży mniej więcej?
No to zależy gdzie. No Katarzyna właśnie waży 3 tony akurat. Ale takie powiedzmy dzwonki kolekcjonerskie. Ja mam największy 50 kg. Ale ja to można powiedzieć, nigdy nie wydałem na dzwon więcej niż 1000 zł. I to wszystko tak łapałem się na różne okazje, można powiedzieć, takie szczęście. No ale taka standardowa cena to jest w tej chwili około 200 zł za kilogram.
Życie mogłabym sobie ułożyć za dzwon.
Za dzwon.
To jest bardzo, bardzo, bardzo kosztowne generalnie, no ale trzeba po prostu znać się.
To ile ty tych dzwonków i dzwonów masz? Tak?
No w tej chwili ponad 300 mam, ale to są generalnie małe dzwonki, a takich dużych no to może z 20.
To ja ze swoją wełną się zamykam teraz.
To jest prawda, już nie ma co, jednak dzwon to jest najdroższe hobby.
Jak się chce kolekcjonować,
jak się chce zbierać, tak.
To tak, ale mówię, no trzeba po prostu znać okazję. Czasami właśnie używane są dużo tańsze z jakichś tam, no takie większe kościelne dzwony. Ja tego nie kupuję, bo ja mam takie małe, ale jakby sobie jakieś parafie chciały zamówić, to polecam właśnie używane dzwony z Niemiec. Jest taka specjalna strona, oni tam jakby handlują tymi dzwonami, ściągają i te wszystkie usługi robią i to jest czasami dziesięciokrotnie tańsze niż nowy dzwon.
I to tak jak można kupić używane organy kościelne z Holandii na przykład.
Tak.
Takie elektryczne i można je taniej kupić niż kupić nowe na przykład w Polsce. Tak to wygląda. Natalia, ty na koniec jeszcze podsumuj nam. Jak to jest z kosztami twojego hobby?
Wystarczy mieć telefon, kartkę papieru i długopis. Tyle.
I koniec.
I koniec.
I jedynie czas trzeba.
Tak, na przykład jak wy poświęcacie swój czas i portfel, to ja poświęcam swój czas.
No i właśnie, i tak to wygląda.
Ja
muszę chyba zmienić hobby.
Ja w sumie myślę, że takie hobby opierające się na zbieraniu rzeczy, w sensie na kolekcji jakiejś, to zawsze będą takie najdroższe hobby. Chyba,
to się zaczyna od małych. To się zaczyna od takich zbierania znaczków, tak?
Nagle albo znajdywanie kluczy.
Albo klucza, właśnie. W pewnym momencie zechcesz mieć taki klucz, nie wiem, średniowieczny, albo się włamiesz do muzeum, albo będziesz starał się go gdzieś kupić, bo też można kupić na zagranicznych aukcjach. Fajnie mieć hobby, nie? To jednak jest takie oderwanie od rzeczywistości.
Ciekawsze jest życie na pewno.
To jest coś, co sprawia, że życie jest dużo ciekawsze, to prawda. Czujesz, że żyjesz.
No i teraz wszyscy wrócą do domu i zajmą się swoim hobby. Ja zajmę się na pewno i będę szył dzisiaj szóstokor.
Ja w sumie właśnie w tej chwili ucieka mi lekcja.
No właśnie, ucieka ci lekcja. To my kończymy, bo nam audycja także ucieka. Do usłyszenia w kolejnym Radiu z Klasą. Mówią
Kazik,
Adam,
Natalia
i Artur
oraz Daniel Wojciechowski i Gosia Ławnicka, która audycję zrealizowała.